Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
This will make you smarter new scientific concepts to improve your thinking to antologia zredagowana przez Jona Brockmana, twórcę platformy Edge.
Książka wyrasta z pytania zadanego w ramach corocznej debaty Edge, jakie pojęcie naukowe mogłoby wzbogacić poznawczy zestaw narzędzi każdego człowieka.
Odpowiedzi udziela 151 badaczy, pisarzy i popularyzatorów z dziedzin takich jak psychologia, neuronauka, biologia, fizyka, ekonomia i filozofia. Nie jest to podręcznik jednej teorii ani spójny wykład akademicki.
To zbiór krótkich esejów, z których każdy przedstawia pojęcie mające pomóc trafnie interpretować informacje, własne intuicje i złożone zjawiska społeczne. Wśród autorów są m.in. Daniel Kahneman, Steven Pinker, Richard Dawkins, Nassim Nicholas Taleb i Matt Ridley.
Głównym celem tomu jest metapoznanie, czyli rozwijanie świadomości tego, jak powstają nasze sądy, gdzie zawodzą oraz jakie ramy naukowe pozwalają je korygować.
Lektura zachęca do dalszego sprawdzania idei, zamiast traktowania krótkich tekstów jako ostatecznych odpowiedzi. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, metapoznanie jako wspólny cel 151 różnych perspektyw. Najważniejszą cechą książki nie jest jedna nadrzędna doktryna, lecz jej konstrukcja. Brockman gromadzi 150 odpowiedzi na to samo pytanie, dzięki czemu czytelnik obserwuje, jak odmienne dyscypliny definiują użyteczne myślenie. Psycholog może wskazać błąd poznawczy, biolog mechanizm ewolucyjny, fizyk znaczenie skali, a ekonomista problem bodźców i współpracy.
Wspólnym mianownikiem jest metapoznanie, zdolność dostrzegania, że własne pierwsze wyjaśnienie nie musi być ani pełne, ani bezstronne. Taka forma ma konkretną wartość poznawczą. Uczy, że dobre rozumowanie nie polega wyłącznie na posiadaniu większej liczby faktów. Wymaga także doboru odpowiedniej ramy do problemu. Pytanie o zachowanie jednostki może wymagać psychologii, lecz pytanie o wynik działania grupy, analizy sieci lub zbiorowej inteligencji. Antologia nie usuwa różnic między dziedzinami, tylko pokazuje ich wzajemne uzupełnianie się. Krótkie eseje ograniczają możliwość pełnego rozwinięcia każdego pojęcia. Nie zastępują więc książek źródłowych ani systematycznej nauki. Ich funkcją jest raczej poszerzenie repertuaru pytań.
Czytelnik ma nauczyć się rozpoznawać, kiedy działa na podstawie intuicji, kiedy potrzebuje danych, a kiedy powinien zmienić poziom analizy. To odróżnia tom od poradników obiecujących prostą metodę na inteligentniejsze decyzje.
Po drugie, iluzja skupienia i potrzeba poznawczej pokory, ważnym wątkiem tomu są ograniczenia ludzkiego osądu. Daniel Kahneman omawia iluzję skupienia, czyli skłonność do przeceniania znaczenia elementu, na którym właśnie koncentrujemy uwagę. Gdy pytamy, czy konkretna cecha, wybór albo zmiana poprawi jakość życia, łatwo ignorujemy inne czynniki i zdolność człowieka do adaptacji.
Problem nie polega na tym, że badany szczegół jest zawsze nieistotny. Polega na tym, że uwaga nadaje mu nieproporcjonalną wagę.
Z tego wynika praktyczna zasada: przed stanowczą oceną warto zapytać, co zostało pominięte.
Przy decyzjach zawodowych, finansowych czy osobistych można porównać rozważany czynnik z szerszym zestawem warunków, zamiast budować prognozę na pojedynczej, wyrazistej zmiennej.
Nie gwarantuje to trafności, ale ogranicza nadmierną pewność. Z podobną ostrożnością książka traktuje niewiedzę i niepewność.
Nauka nie jest tu przedstawiona jako magazyn niepodważalnych odpowiedzi, lecz jako sposób testowania hipotez i aktualizowania przekonań.
Richard Dawkins zwraca uwagę na eksperymentowanie, a Lawrence Krauss na konieczność życia z niepewnością. Wspólny sens tych perspektyw jest jasny: intelektualna pokora nie oznacza bierności.
Oznacza gotowość do rozróżniania tego, co wiadomo, od tego, co jest jedynie prawdopodobne, intuicyjne lub jeszcze nieustalone.
Po trzecie, informacja, uwaga i obciążenie poznawcze w codziennym osądzie. Kilka esejów kieruje uwagę na warunki, w których myślenie faktycznie się odbywa. Nicholas Carr pisze o zarządzaniu obciążeniem poznawczym, a Jonah Lehrer o kontroli uwagi. Jest to istotne, ponieważ błędy osądu nie wynikają wyłącznie z braku wiedzy lub złej woli. Umysł ma ograniczoną pojemność roboczą. Gdy odbiera zbyt wiele bodźców, komunikatów i konkurujących zadań, trudniej mu porównywać argumenty, pamiętać kontekst i zauważać sprzeczności. Ta perspektywa podważa popularne przekonanie, że więcej informacji automatycznie oznacza lepszą decyzję. Nadmiar danych może zwiększać dezorientację, zwłaszcza gdy nie ma kryterium selekcji. Użyteczne staje się zatem pytanie nie tylko o to, czy informacja jest interesująca, ale też czy jest istotna dla rozstrzyganej sprawy i czy można ją wiarygodnie ocenić. Kontrola uwagi staje się częścią krytycznego myślenia, a nie jedynie techniką produktywności. W praktyce idee z tomu zachęcają do dzielenia złożonych problemów na etapy, ograniczania zbędnych zakłóceń i oddzielania danych od interpretacji. Nie chodzi o ucieczkę od trudności ani o prosty minimalizm informacyjny. Chodzi o stworzenie takich warunków, w których rozumowanie nie zostanie zdominowane przez to, co najbardziej pilne, głośne lub emocjonalnie przyciągające. Książka pokazuje, że higiena uwagi ma bezpośredni związek z jakością sądów. Po czwarte, sieci i zbiorowa inteligencja jako korekta indywidualizmu. Antologia wyraźnie przesuwa punkt ciężkości z jednostkowego umysłu ku relacjom między ludźmi, ideami i instytucjami. Wątek sieci oraz zbiorowej inteligencji, obecny m.in. u Matta Ridleya, pomaga wyjaśnić, dlaczego osiągnięcia poznawcze rzadko są rezultatem samotnego geniuszu. Wiedza rozwija się dzięki wymianie informacji, specjalizacji, krytyce i łączeniu częściowych kompetencji. Żadna osoba nie musi znać całego procesu, aby grupa mogła tworzyć rozwiązania przekraczające możliwości pojedynczego uczestnika. Nie jest to jednak bezwarunkowa pochwała tłumu. Zbiorowy osąd bywa wartościowy tylko wtedy, gdy istnieje względna niezależność perspektyw, możliwość korygowania błędów i przepływ wiarygodnej informacji. Sieci mogą również wzmacniać złudzenia, jeśli ich uczestnicy kopiują ten sam sąd lub zamykają się w jednorodnym środowisku. Dlatego pojęcia dotyczące informacji i współpracy dobrze łączą się w książce z poznawczą pokorą. Dla czytelnika praktyczna lekcja polega na rozsądniejszym korzystaniu z cudzej wiedzy. Warto szukać nie tylko potwierdzenia własnej opinii, lecz także kompetentnych, odmiennych punktów widzenia. Dla współpracy zespołowej oznacza to projektowanie rozmowy tak, aby różne dane mogły wybrzmieć przed podjęciem decyzji. Tom pokazuje, że mądrzejsze myślenie ma często charakter społeczny, zależy od jakości połączeń, zasad wymiany i gotowości do wzajemnej korekty. Na koniec, skala, eksperyment i modele wobec złożoności świata. Książka proponuje także narzędzia potrzebne do badania zjawisk, których nie da się wyjaśnić pojedynczą intuicją. Terence Strzeźnowski zwraca uwagę na potęgi 10, czyli potrzebę patrzenia na świat w bardzo różnych skalach czasu i wielkości. Giulio Boccaletti omawia analizę skali. Te idee przypominają, że mechanizm widoczny w krótkim czasie lub małej grupie nie musi działać identycznie w skali państwa, ekosystemu czy milionów lat. Błędem jest bezrefleksyjne przenoszenie wniosków między poziomami. Z tą ostrożnością wiąże się znaczenie modeli i eksperymentowania. Model nie jest kopią rzeczywistości, lecz celowym uproszczeniem. Jego wartość zależy od tego, czy ujawnia ważne relacje i czy znamy granice jego zastosowania. Eksperyment z kolei umożliwia konfrontację przekonania z obserwacją, zamiast opierania się wyłącznie na przekonującej narracji. W. Tomi naukowe pojęcia są cenne nie dlatego, że brzmią technicznie, ale dlatego, że dyscyplinują pytania o dowody, założenia i skalę. Tu podejście ma szerokie zastosowanie poza laboratorium. Przy ocenie danych społecznych, prognoz ekonomicznych czy twierdzeń o technologii warto pytać, jaki jest zakres porównania. Co pominięto w modelu i czy zaobserwowany efekt ma trwały charakter. Antologia nie dostarcza jednej procedury dla wszystkich problemów. Uczy jednak nawyku dopasowywania narzędzia do złożoności oraz rozmiaru badanego zjawiska. Podsumowując, This Will Make You Smarter będzie wartościową lekturą dla osób, które chcą poszerzyć sposób analizowania problemów, a nie szukają jednego systemu samodoskonalenia. Skorzystają z niego czytelnicy popularnonaukowi, studenci, nauczyciele, osoby pracujące z informacją oraz wszyscy, którzy chcą lepiej rozumieć źródła własnych sądów. Szczególnie użyteczny jest dla ludzi działających na styku różnych dziedzin, gdzie proste wyjaśnienia często zawodzą. Praktyczna korzyść z książki nie polega na zapamiętaniu 151 haseł. polega na wykształceniu kilku trwałych odruchów sprawdzania założeń, uwzględniania niepewności, ochrony uwagi, patrzenia na skalę zjawiska i korzystania z krytyki innych osób. Czytelnik może potraktować każdy esej jako punkt wyjścia do dalszej lektury oraz testowania pojęć w codziennym rozumowaniu.
Krótka forma sprzyja takiemu selektywnemu, powracającemu czytaniu, choć nie daje pełnej głębi każdej dyscypliny.
Na tle typowych książek o krytycznym myśleniu Tom Brockmana wyróżnia się pluralizmem autorów i tematów.
Zamiast budować argument wokół jednej metody, zestawia różne narzędzia naukowe, czasem komplementarne, czasem napięte wobec siebie.
Dzięki temu nie udaje, że złożoność świata da się usunąć prostą receptą.
Jego siłą jest szerokie, interdyscyplinarne spojrzenie oraz przekonanie, że lepsze myślenie wymaga zarówno wiedzy, jak i świadomości granic własnego poznania.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, John Brockman, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.